Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwadzieścia 5 lat pierwszego pielgrzymowania z Wrocławia na Jasną Górę przypomnął księża Stanisław Orzechowski i Aleksander Radecki. W audycji Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej ksiądz Bogusław Trzeciak opowie o zakończeniu misji pierwszego i ostatniego zarazem ambasadora Unii Europejskiej w Polsce. 2 sierpnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek posłuchajmy wakacyjnej refleksji o gościnności. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Gościnność na wschodzie. Ten sam Abba Apollos powiedział w sprawie gościnności, że przed przychodzącymi braćmi należy upaść na twarz, bo nie przed nimi, ale przed Bogiem padamy. Widziałeś bowiem brata, mawiał, Pana Boga twojego widziałeś. A tego, mawiał, dowiedzieliśmy się od Abrahama. Gdy zaś ich przyjmujecie, zaproście ich koniecznie, aby odpoczęli. Tego nauczyliśmy się od Lota, który tak zapraszał aniołów. Gościnność była i jest cechą bardzo powszechną na wschodzie, a gość jest uważany za błogosławieństwo Boże i za jego posłańca. Gość jest absolutnie bezpieczny w domu przyjmującego go. Pamiętamy, za jaką cenę Lot bronił swoich gości od nalegających mieszkańców Sodomy. Ta gościnność biblijna została przejęta przez średniowiecze. Przy klasztorach budowano hospicja, w których podróżni mogli otrzymać zawsze nocleg, a pielgrzymi do świętego Jakuba w Komposteli czy gdzie indziej wszędzie znajdowali chętne przyjęcie. Jeśli jednak starożytna gościnność znajdowała swoje podstawy w naturalnej ludzkiej życzliwości, o tyle gościnność chrześcijańska znajdowała uzasadnienie w chrześcijańskiej koncepcji człowieka, którą wyrażają słowa przypisywane Chrystusowi: widziałeś brata, Pana Boga twego widziałeś, i w słowach Ewangelii: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Każdy więc człowiek nosi obraz Chrystusa i jest Chrystusem nawiedzającym. Znana polska gościnność, wyrażająca się w przysłowiu gość w dom, Bóg w dom, jest wynikiem właśnie tej biblijno-chrześcijańskiej koncepcji człowieka. Puste krzesło w Wigilię Bożego Narodzenia w naszych domach ciągle jeszcze oczekuje na gościa bezdomnego, który może przyjść. Ale jeśli ta gościnność ciągle funkcjonuje, to ulega ewolucji. Jakże często gość jest chętnie przyjmowany, ale nie jako Chrystus przychodzący, ale jako kumpel do popicia. Taka gościnność nie jest na pewno elementem jednoczącym społeczeństwa tak, jak dawna gościnność chrześcijańska. Mnisi egipscy żyjący w samotności bez miłosierdzia przepędzali wszystkich ciekawskich, którzy do nich przybywali. Ale zawsze przyjmowali z otwartymi rękami swoich braci. Wtedy łamali post, milczenie, pokutę, pamiętając, że to Chrystus do nich przychodzi. Ta gościnność łączyła ich, ubogacała. Toczyli ze swoimi gośćmi długie rozmowy, wspólnie się modlili. Była więc ona elementem integrującym społeczeństwo mnichów. Czy nie należałoby więc przemyśleć naszą gościnność, która przez wieki ubogacała nasze społeczeństwo?
Z Wrocławia wyruszyła jubileuszowa 25. pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. W W studiu witam głównych organizatorów pielgrzymki, księdza prałata Stanisława Orzechowskiego oraz księdza prałata Aleksandra Radeckiego. Księże Stanisławie, jakie były początki wrocławskiego pielgrzymowania na Jasną Górę?
Trudne, jeśli nie dramatyczne, bo się prawie że załamała. Ale doszliśmy szczęśliwie, co prawda, opóźnieni o jeden dzień, niemniej bardzo szczęśliwi byliśmy, entuzjastycznie witani na Jasnej Górze, ponieważ na Jasnej Górze już się rozeszła wiadomość, że wrocławska pielgrzymka gdzieś utknęła i zginęła. A tu nagle się wyłoniła gdzieś o godzinie 9 rano w samo święto Matki Bożej w Niebowzięcia i wszyscy się bardzo cieszyli.
Cóż się stało po drodze, że pielgrzymka się spóźniła?
A może to trochę słodka tajemnica, jakby to powiedzieć. Źle były położone kilometry, po prostu za długa trasa. O, tak bym dzisiaj powiedział po 25 latach. Proszę sobie wyobrazić, że msza święta, która się zakończyła w Trzebnicy o godzinie 7 wieczorem, to było właściwie połowę trasy. Już była bardzo ciemna noc, kiedy byliśmy jeszcze w drodze do Januszkowic, gdzie był nocleg. I jeszcze najbardziej dezorientowało pielgrzymów to, że właśnie z Januszkowic do Wrocławia drogowskaz pokazywał 17 kilometrów. Pierwszy etap niewątpliwie był najtrudniejszy. Ja omalże nie zostałem zlinczowany. Musiałem się chować, ponieważ oburzenie pielgrzymów było niesamowite. Także może ja nie będę opowiadał już tych dramatycznych rzeczy, ale było to bardzo trudne wtedy. Ale po wyspaniu, po odszukaniu bagażu, bo jeszcze pikanteria polegała na tym, że w tej wiosce, czyli w Januszkowicach, kiedyśmy tam właśnie mieli zanocować, zgasło światło. Więc wszystkiego trzeba było szukać po ciemku. Ludzie około godziny gdzieś drugiej wchodzący właśnie już nikogo nie słuchali, żadnych kwatermistrzów. Oni w niebogłosy rozdzierając szaty wrzeszczeli na lewo, a wszyscy, zwłaszcza kobiety, już nie słuchały nic i prosto runęły w jezioro, prawda? Także plusk i pisk oznajmił, że się dzieją rzeczy nie z tej ziemi. Most zawalił i po drodze. Także no jest to do opisywania i w tej chwili ja to mówię z humorem, no bo tak to trzeba przyjąć, bo w końcu wszystko się jakoś wyprostowało. Ale była to noc w moim życiu jedna z najdramatyczniejszych, dlatego że połowa przewodników wypowiedziała posłuszeństwo, rezygnując, że już dalej nie pójdą i właściwie uratował w głosowaniu, ponieważ połowa przewodników była za tym, żeby pójść, połowa, żeby się wycofać. Na szczęście znalazł się taki półprzewodnik, czyli pan rektor Józef Łukaszewicz, który cieszył się już wtedy wielkim szacunkiem z tego powodu, nie tylko, że był rektorem wybranym po raz pierwszy demokratycznie we Wrocławiu, ale dlatego, że był pieszo w Rzymie. To była bardzo długa jego pielgrzymka i ja wtedy odwołałem się do jego doświadczenia i poprosiłem go, żeby rozstrzygnął ten dziwny impas, który nastąpił. O 3 w nocy była ta narada, jak uradziwiła, że rzucali buławami, czyli oznakami przewodników pielgrzymkowych. I na szczęście pan rektor rozstrzygnął na korzyść pielgrzymki. Znaczy należy odpocząć i iść dalej.
Czy równie dramatyczne wspomnienia z pierwszej pielgrzymki ma ksiądz Aleksander?
Pewnie, szedłem w tej samej pielgrzymce. Dzisiaj wspomina się to bardzo radośnie. Było nas 5500 pielgrzymów w 8 grupach, także połowa pielgrzymów to było tylko 4. Natomiast nasza grupa, 5, znalazła się w sytuacji, w której przewodnik, ksiądz Zenon, wpadł w jakieś śmiertelne zagrożenie, zaczął wysyłać do bazy dramatyczne sygnały, jesteśmy w lesie, co mamy robić? Okazało się, że to były tylko 4 drzewa i z bazy otrzymał informację, że mamy się kierować w stronę świateł, wyjedzie samochód, który będzie tymi światłami wskazywał drogę.
Motor.
Okazało się, że był to w końcu kombajn koszący zboże w środku nocy na 3 zmianę, więc kombajnista także miał mistyczne przeżycia, kiedy mu ze zboża zaczęli wychodzić ludzie. A jeśli idzie o atmosferę w grupach, to można przytoczyć wypowiedzi niektórych zdesperowanych pielgrzymów kładących się po rowach i krzyczących, zrobi mnie, dalej już nie chcę iść. Ale naprawdę, gdyby nie ten pierwszy etap, to z czego byśmy się śmiali po latach?
To był dobry chrzest bojowy na sam początek pielgrzymki.
Chrzest bojowy był bardzo dobry, potem troszkę wstydu w Częstochowie właśnie za ten dzień spóźnienia. Niemniej jednak następny dzień bardzo zintegrował grupę, ponieważ był to dzień spowiedzi, był to dzień takiego przyjrzenia się sobie. Naprawdę wieczorem już było wszystko tak, jak należy. Zresztą przypomnę tutaj Orzechowi i może słuchaczom, że takich pomysłów domagających się rozwiązania pielgrzymki było w minionym ćwierćwieczu jeszcze kilka. Orzechu, pamiętasz, kiedy przyjechała do nas delegacja z Kurii, aby odwołać pielgrzymkę, bo deszcz pada.
Tak,
a innym razem przyjechali i powiedzieli, że ponieważ w cieniu jest 40 stopni powyżej zera, więc też trzeba pielgrzymkę w trosce o pielgrzymów odwołać. Pielgrzymi dowcipnie powiedzieli, nie odwołamy, bo my idziemy w słońcu i poszliśmy dalej. Ale w każdym razie umieliśmy się bronić.
Tegoroczna pielgrzymka też będzie przedłużona, ale mam nadzieję, że nie z podobnych powodów jak ta pierwsza. Pielgrzymka dojdzie do tronu Matki Bożej na Jasną Górę 10 sierpnia. Czyli dzień później niż co roku. Dlaczego?
Można by powiedzieć krótko, bo jest przewidziane świętowanie. Myślę, że po 25 latach należy się coś takiego. Najpierw Panu Bogu, a potem też ludziom. Teraz po 25 latach uczenia się chodzenia, kroki są wyliczone i nie ma najmniejszych wątpliwości, że dojdziemy zegarkiem w ręku, tak jak jest zaplanowane. Służby pracują tak jak śrubki w zegarku i o to nie ma najmniejszej obawy. Natomiast trzeba prosić Pana Boga o dobrą pogodę, bo pomysłem naszym do południa siódmego, czyli w niedzielę, jest to, żeby oddać przede wszystkim chwałę Bogu przez procesję eucharystyczną. To będzie procesja eucharystyczna z borek małych do borek wielkich. Przyjdziemy do borek w południe, uroczystą mszą świętą, gdzieś 12:30, na zakończenie procesji uczcimy i podziękujemy Panu Bogu za te 25 lat pielgrzymowania. Potem pielgrzymi pójdą na swoje pola namiotowe, żeby rozbić właśnie swoje namioty i po tym zabezpieczeniu się na noc zbierzemy się na bardzo obszernym boisku szkolnym, gdzie rozpocznie się impreza świętowania pielgrzymów. Są przewidziane rozmaite nagrody dla zasłużonych pielgrzymów, są przewidziane zespoły, prezentacje poszczególnych grup i przypomnienie tego wszystkiego, czego nie wolno zapomnieć, co się działo przez te 25 lat. Ale ja już mówię za długo, jest tu ojciec Radecki, który nie tylko chciałbym powiedzieć, że jest ojcem duchownym tej grupy duchowego udziału w pielgrzymce, bo właśnie przez wiele lat był fizycznie obecny na pielgrzymce, chodził, bardzo ciężko pracował w drodze, zwłaszcza kiedy powołał do istnienia, i tego nie wolno zapomnieć, specjalnej grupy, o której krążą legendy, bo to jest pierwsza grupa specjalna, tak zwana pokutna, ale to on już teraz powie.
Zatem, księże Aleksandrze, został ksiądz wywołany do odpowiedzi. Proszę powiedzieć, jak to było z tą grupą pokutną?
Z grupą pokutną jest historia ciekawa, mająca ślady w prasie wrocławskiej. Kiedy pierwszy raz przeczytałem w gazecie, że stoję na czele katorżników i opisano, jak wygląda dzień w tej grupie, sam się wystraszyłem i doszedłem do wniosku, że według tych zasad nikt z nas nie doszedłby do celu. Ale grupa jest wspaniała, powstała w roku 1990 i chodzi do dnia dzisiejszego.
Czyli też mały jubileusz 15-lecia.
Mały jubileusz 15-lecia katorżników będzie. Chciałem jednak dodać do tego świętowania, o którym Orzech wspominał, że na to spotkanie do borek wielkich zapraszamy wszystkich tych, którzy będą mogli dojechać autobusami czy własnymi samochodami właśnie na tę przeświętą o godzinie 12:30 i chcemy zaprosić do wspólnego świętowania. Będą tam pewnie osoby, które z różnych powodów już nie mogą chodzić, które są sympatykami pielgrzymki i dlatego na pewno będzie im bardzo miło w tym gronie się spotkać.
Bardzo dziękuję księżom za rozmowę i za wspomnienia z mijającego ćwierćwiecza pieszej pielgrzymki na Jasną Górę z Wrocławia. Przypomnę, naszymi gośćmi był ksiądz prałat Stanisław Orzechowski oraz ksiądz prałat Aleksander Radecki, główni organizatorzy pieszej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A rozmowę przeprowadził we Wrocławiu ksiądz Cezary Chwilczyński.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Koniec misji ambasadora Unii Europejskiej w Polsce. Szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce, ambasador Bruno de Tomas, zakończył swoją prawie 6-letnią misję w Polsce. Razem z jego odejściem przestaje istnieć tak zwane przedstawicielstwo, czyli misja dyplomatyczna Komisji Europejskiej, a formuje się reprezentacja Komisji Europejskiej, biuro, które Unia ma we wszystkich krajach członkowskich. Reprezentacja będzie odpowiadać za kontakty z prasą i informacją. Pierwszy i zarazem ostatni ambasador Unii Europejskiej podsumował swoje doświadczenia w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. Opowiadał o doświadczeniach pierwszych negocjacji akcesyjnych, kiedy to szczególnie widać, że mało się znając, polegamy na stereotypach. Ważne są więc działania informacyjne i otwieranie granic, bo bezpośrednie kontakty najlepiej obalają stereotypy, które choć często zawierają prawdziwe elementy, ale są dalekie od rzeczywistości. Rozwój Polski od początku przemian jest dla Bruno de Tomasa czymś absolutnie niebywałym. Sami Polacy nie zdają sobie z tego do końca sprawy, jak imponujących postępów dokonali w ciągu 15 lat. Silną stroną Polski, czymś co przyczyniło się do tego sukcesu, jest edukacja. Mamy ludzi niezwykle zdolnych, umotywowanych, dynamicznych. Tworzy się średnio 350 tysięcy małych przedsiębiorstw rocznie, co według de Tomasa może być rekordem Europy. Zatem mocną stroną w opinii odchodzącego ambasadora jest wielka dynamika społeczeństwa. A słabości? Przede wszystkim brak równowagi w pewnych dziedzinach. Jednym z przykładów są polskie regiony. Różnice między nimi nie zostaną zlikwidowane nawet z pomocą unijnych funduszy. Fundusze unijne przysługują wszystkim polskim regionom, ale to regiony działające najskuteczniej uzyskają relatywnie najwięcej wsparcia. Tym bardziej problem ten będzie widoczny, ponieważ wzrost gospodarczy nie przekłada się wciąż w Polsce na nowe miejsca pracy. Innym przykładem braku równowagi są różnice między wsią a miastem. Nawet jeżeli to właśnie wieś najwięcej skorzystała na wejściu Polski do Unii Europejskiej, to jednak miasta rozwijają się imponująco, a wieś mniej wyraźnie. Ambasador de Tomas wypowiedział się również na temat priorytetów Unii Europejskiej. Ewidentnie najważniejszą sprawą jest uzgodnienie unijnego budżetu na lata 2007-2013 i kontynuacja reformy wspólnej polityki rolnej. Następnym miejscem pracy będzie dla Bruno de Tomasa najprawdopodobniej Maroko. Jest kandydatem na szefa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w tym kraju. To dla mnie bardzo interesujące, bo Maroko to jeden z krajów objętych unijną polityką sąsiedztwa. W dodatku jeden z krajów śródziemnomorskich, w których ta polityka ma szansę sukcesu, dodał były już ambasador Komisji Europejskiej, żegnając się z Polską. Obowiązki szefa w nowej strukturze reprezentacji Komisji Europejskiej przejęła dotychczasowa prezes Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, pani Róża Thun.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania naszych jutrzejszych programów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.